Kluczowy temat.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kazmierczak. Dziś o poranku wreszcie gościł nas w studiu Tadeusz Dziuba, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli. Dzień dobry, stęskniłem się za gośćmi.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
No i od razu tak naprawdę przystępujemy do akcji. Panie prezesie, to jest tak, że właściwie sytuacja jest oczywiście ciężka. Nikt nie ma ochoty oglądać tego obrazka, który koronawirus nam przynosi. Natomiast z punktu widzenia NIK-u to wy macie niezły poligon teraz doświadczalny, dlatego że jak na dłoni widać działania państwa, instytucji państwowych, samorządowych i tak naprawdę możecie teraz patrzeć, jak w praktyce wygląda działanie w sytuacji kryzysowej.
O wiele ważniejsze jest to, że nasza wspólnota państwowa ma świetny poligon. Możemy sprawdzić realnie i w warunkach mocno niestandardowych, w zasadzie można powiedzieć jak na nasze doświadczenie ostatnich dziesięcioleci ekstremalnych warunkach, jak funkcjonuje właśnie organizacja naszego państwa. Wydaje się, że na takim poziomie podstawowym zdajemy egzamin i jako obywatele, i właśnie jako organizacje, które nasze życie jakoś wspomagają. Ale oczywiście po całej akcji trzeba będzie tak po amerykańsku przeprowadzić rachunek sumienia i dosyć dokładnie sobie wypunktować, co zadziałało, a co było jednak mankamentem.
No ale już pewnie jakieś pierwsze obserwacje pan ma. Widzi pan, co działa dobrze, co by wymagało poprawy, które organy są sprawne, gdzie nie działa współpraca.
Przyznam, że niechętnie bym się publicznie wypowiadał na ten temat, ale może pośrednio odpowiem panu w sposób następujący. Jeszcze przed wybuchem tej epidemii jesienią zeszłego roku, być może nasi słuchacze mają na ten temat wiedzę, pod auspicjami słynnego amerykańskiego uniwersytetu Johns Hopkins University opublikowany taki raport o przygotowaniu państw do tego, by zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne. 195 państw zostało tą analizą objętych.
To taki profetyczny, można powiedzieć, raport.
No tak akurat krótko przed wybuchem tej epidemii. 190 państw zostało analizą objętych i odpowiedź jest charakterystyczna i dosyć pesymistyczna. Otóż odpowiedź jest następująca. Żadne z państw nie jest na świecie przygotowany do stawienia czoła zagrożeniom dużych rozmiarów.
I to chyba faktycznie widzimy. Nawet te takie państwa, które szczycą się
najlepiej, jak wyszło z tej analizy, przygotowane są oczywiście Stany Zjednoczone, ale...
Ale i tak w praktyce to powiedzmy
ale oceniono to na 85,5%. 85,5%
potrzeb. A Polska?
Polska całkiem nie najgorzej wypadła według tych wskaźników, które zastosowano, zdaje się, około 55% bezpieczeństwa tego oczekiwanego jest w stanie zapewnić. My jest 32 państwem wśród 195 państw, a w niektórych kategoriach znacznie wyżej.
To porozmawiajmy wyrywkowo. Mimo wszystko służba zdrowia, bo to jest teraz ta służba, która jest na pierwszej linii, najbardziej oceniana. Wydaje się, że na dziś sytuacja jest opanowana, ale co będzie za chwileczkę, jeżeli wzrośnie liczba zakażonych, jeżeli będzie konieczność położenia do szpitali.
To jest doświadczenie moim zdaniem wszystkich państw, które w tej chwili tą nawałę pandemii przeżywają, że przychodzi taki moment, iż służba zdrowia po prostu nie daje rady, jest przeciążona i musi się odbywać jakaś selekcja. Nasze władze państwowe zareagowały na tyle wcześnie, że wydaje się, my tego progu nie przekroczymy.
Właściwie tych 10 tysięcy łóżek? Bo mówimy, bo to jest ta ilość przygotowana w tej chwili.
Wszystko wskazuje na to, że nie przeciążymy naszej służby zdrowia, to znaczy mimo, że w naszym kraju rzeczywiście jest niedomiar lekarzy, niedomiar pielęgniarek, od strony instytucjonalnej nie jest tak źle, trzeba powiedzieć. Szpitale nie najgorzej wyposażone mamy. Więc, krótko mówiąc, prawdopodobnie nam ten zawał, jaki na przykład w tej chwili już zdarzył się we Włoszech, w tej chwili zachodzi w Hiszpanii, nie będzie miał miejsca.
NIK jest taką służbą, która musi też zwracać uwagę na to, co już wychodzi na na te niedobory. No, część osób zwraca uwagę na to, że mamy problem z tym medycznym sprzętem ochronnym i z respiratorami. Porównują na przykład z Czechami, gdzie tych respiratorów jeszcze przed wybuchem epidemii koronawirusa było znacznie więcej. Przecież to jest o wiele mniejsze państwo. Tu widać, że coś nie zadziałało i że tu jest jakaś luka.
To jest troszkę złudzenie w tym pytaniu tkwi. Akurat jest odwrotnie, niż by wynikało z sugestii zawartej w pytaniu. W małych państwach łatwiej jest zapewnić to bezpieczeństwo.
Dość Ale powiedzieć, nawet liczba respiratorów w Czechach jest wyższa niż w Polsce.
Dość powiedzieć, że w tym rankingu, o którym wspomniałem, w naszej tutaj sferze geograficznej, Polskę wyprzedzają właśnie małe państwa. Łotwa, Estonia i Słowenia.
No i o tym rankingu Hopkinsa.
Tak jest, tak jest, tak jest. Więc im mniejsza wspólnota, tym łatwiej zareagować i tym łatwiej zgromadzić zasoby do obrony przed nieszczęściem.
Kazimierz Marcinkiewicz, były premier, taką długą listę pytań do rządu niedawno wystosował. Tam pada taka teza, na ile pan się z nią zgadza, że też sugestia. W styczniu wiedzieliśmy już o epidemii koronawirusa, która rozprzestrzeniała się najpierw w Chinach i ona już wtedy zaczynała być groźna. Jest pytanie takie, dlaczego wtedy nie dokonano centralnych zamówień środków higieny, na przykład masek, kombinezonów dla szpitali? Czy tu nie jest problem rzeczywiście?
Nie znamy wszystkich szczegółów. Ja raczej podejrzewam, że nasze władze rządowe odpowiednie zamówienia w odpowiednim czasie złożyły. Tylko proszę pamiętać, że mówimy tutaj o przełomie stycznia i lutego, a wtedy już wiele państw takie
chciało stanie. Mieć takie,
tak jest, tak
takie
jest.
Zamówienie.
Dość powiedzieć, że co prawda nie na przełomie stycznia lutego, trochę później, o miesiąc później, jak Włochy zamawiały sprzęt we Francji czy Niemiec, to spotkały się z absolutną blokadą. Francja i Niemcy, zasoby, które były na ich terenie, te właśnie podstawowe, te drobne, jak na przykład respiratory czy środki ochrony twarzy, po prostu zatrzymały.
Mam pytanie teraz o współpracę instytucji różnego rodzaju. Były takie plany, część partii politycznych postulowało likwidację stanowiska wojewody na przykład. I jak to w tej chwili wygląda w świetle tego, jak działają te służby przy okazji epidemii koronawirusa, bo to mamy, jak powiedziałem, sytuację dosyć poligonalną.
To są tezy, które są najłagodniej oceniając akademickie, nie mają żadnego związku z materialną rzeczywistością. Jest zupełnie oczywiste, że władze rządowe muszą mieć swoje przedstawicielstwa w terenie i tym przedstawicielem rządu w terenie jest wojewoda, wyposażony w urząd, różnego rodzaju inspekcje, oczywiście też zasoby materialne odpowiednie. Bez takich ogniw państwo funkcjonować nie może, to jest zupełnie oczywiste. No, chyba żebyśmy mówili o jakimś państwie małym.
Czy nie wyobraża pan sobie na przykład koordynacji takich kwestii jak epidemia koronawirusa z poziomu samorządowego, niższych szczebli? To musi mieć czapę państwową?
No, jeszcze raz powtórzę, trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie państwa bez administracji rządowej. A w przypadku tak dużego państwa jak nasze, niecałe 40 milionów, no spory obszar, to tym bardziej te przyczółki czy ogniwa władzy rządowej w terenie muszą funkcjonować.
To jeszcze jedna rzecz, która pewnie wymagałaby, jak to się mówi w środowisku oświaty, ewaluacji, e-learning, to co się próbuje wprowadzać teraz w polskich szkołach. Mam wrażenie, że oświata nie do końca była przygotowana do tego, no ale to też nie jest pewnie kwestia tego, że nie wszyscy mamy nawet komputery w domu.
Na początku rozmowy użył pan takiego ważnego słowa, poligon. Otóż to jest poligon dla różnych dziedzin, tak? Do takiej edukacji zdalnej nasze instytucje oświatowe, oczywiście, że nie były przygotowane, ale dzisiaj można to pierwsze kroki w tym kierunku wykonywać. To samo zresztą dotyczy pracy zdalnej. Przecież większość instytucji, przynajmniej państwowych, no urzędów na przykład, także samorządowych, do tego typu pracy w ogóle nie była przygotowana albo ułamkowo.
No to wy będziecie teraz po prostu pisali, zapomnieli grube notesy,
teraz
pisząc
okazja,
uwagi, tak?
Teraz jest okazja przymusowa, żeby to przećwiczyć. No, ja muszę tutaj pochwalić swoją instytucję. Akurat Najwyższa Izba Kontroli jest na tyle wyposażona w sprzęt i instrumentarium, odpowiednie oprogramowanie, że u nas to przejście na pracę zdalną nie było żadnym
problemem. To ja sobie teraz wyobrażam, że jak już skończy się epidemia koronawirusa, to nikt zrobi największe pierwszy raport w historii tej instytucji, bo naprawdę dużo chyba wymaga tutaj oceny.
Ale to jest oczywiste, że jak już epidemia w naszym kraju minie, trzeba będzie dokonać podsumowania.
Bardzo krótko jeszcze o samym NIK-u. Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, pozostaje na stanowisku. Kilka dni temu Jarosław Kaczyński w wywiadzie sugerował, że Marian Banaś powinien wziąć urlop i powierzyć komuś kierowanie izbą do wyjaśnienia sprawy, no tej, która się toczy wokół jego oświadczeń majątkowych.
Muszę najpierw powiedzieć coś, co może nie dla wszystkich słuchaczy jest jasne. Otóż tak statuowano Najwyższą Izbę Kontroli, kontrolerów i władze Najwyższej Izby Kontroli, żeby były jak najbardziej niezależne. Stąd między innymi, to nie jedyny przejaw tego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli w praktyce odwołać nie można. Można go odwołać tylko w 4 przypadkach, one przeważnie nie zachodzą. Więc
tu na razie nie zachodzą.
To jest rozwiązanie celowe, no i dzisiaj w praktyce ćwiczymy uroki tego rozwiązania.
A powinien Marian Banaś w takim razie dobrowolnie pójść na taki urlop dłuższy?
No Najwyższa Izba Kontroli ma rzeczywiście pecha, bo poprzedni prezes przez 2 lata był w stanie oskarżenia, a potem już akt oskarżenia trafił do sądu, jakoś funkcjonował i zakończył swoją misję prezesa w takim stanie, a teraz obecny prezes jest obciążony zarzutami.
No lepiej by było, prawda? Żeby trochę jak z żoną Cezara, żeby była
tak,
poza...
No to jest, myślę, marzenie każdego obywatela.
Ale to już decyzja Mariana Banasia osobista.
Tak.
I nikogo
tylko od niego
innego.
To zależy.
A da się funkcjonować w ogóle? NIK jest w stanie funkcjonować przy
Izba funkcjonuje moim zdaniem bez zakłóceń, przynajmniej z tego powodu. Kontrolerzy wykonują swoją pracę. Kontrole są kończone i zaczynane. Raporty są opracowywane, także od tej strony nic złego się nie dzieje.
A to życzę w takim razie tego, żeby dużo tej pracy było jak na razie zdalnej, bo to jednak jest czas wzmożonej ostrożności. Tadeusz Dziuba, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, był gościem porannej rozmowy.
Dziękuję za zaproszenie.